Przed mikrofonem Maciej Wróblewski. Witam wiernych słuchaczy Radia Rodzina w Kaliszu. Kontynuujemy cykl audycji nie tylko dla uczniów Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu. Dzisiaj goszczę w studio młodych miłośników historii, uczniów Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu, którzy często rzucają mi historyczne kłody pod nogi na zajęciach języka polskiego. Dlatego wspólnie dzisiaj z niekomaną przyjemnością porozmawiamy o tym, co każdy Polak powinien wiedzieć na temat odzyskania przez Polskę niepodległości i patriotyzmie w oktawie 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo proszę, przedstawcie się.
Witam Państwa, nazywam się Piotr Kołomecki, mam lat 16 i jestem bardzo przeszczęśliwy, że mogę być teraz w radiu i mówić do Państwa.
Z drugiej strony mikrofonu Krzysztof Duras, uczeń na kierunku mechatroniki. Też bardzo się cieszę, że mogę Państwu dzisiaj towarzyszyć.
Dzisiaj, panowie, to ja będę zadawał kłopotliwe pytania, na które Wy będziecie musieli znaleźć odpowiedź na antenie. Pierwsze moje pytanie brzmi tak. Dlaczego 11 listopada jest świętem niepodległości? Dlaczego akurat 11 listopada świętujemy ten dzień jako rocznicę odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego?
Myślę, że to dlatego, że była to data, w której skapitulował front zachodni Imperium Niemieckiego i kiedy oficjalnie zakończyły się działania wojenne podczas I wojny światowej. I wtedy także Polska zaczęła tak jakby chyba istnieć jako takie państwo już na dobre.
Trzeba też pamiętać, że dzień 11 listopada miał wiele znaczeń. Nie tylko zakończył front zachodni, nastąpił pokój w Europie, ale także był to dzień, w którym Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową, co w znaczącym stopniu ułatwiło dalszą drogę do niepodległości i samodzielności państwa polskiego.
Ja nie wiem, czy to nie było później, czy to przypadkiem nie było 14 listopada.
A to wtedy pełna prawa jakby rządzące. Ale jeśli chodzi o wojsko, to zaczęło się 11 listopada. Mhm. 14 listopada nastąpiło rozwiązanie się Rady Regencyjnej, co spowodowało, że wszystkie jej jakby możliwości, wszystkie jej prawa zostały przekazane naczelnemu wodzowi, panu Piłsudskiemu.
Czyli wniosek z tego taki, że 11 listopada otrzymał on władzę wojskową, natomiast 14 listopada władzę cywilną.
Tak.
Czyli tak to wyglądało. A jak doszło do podpisania traktatu pokojowego? Czy właściwie 11 listopada, o ile sobie przypominam, to doszło do podpisania rozejmu?
Tak, zawieszenie broni było tylko przerwaniem walk, które nie powodowało to, że już wiedzieliśmy, jak będzie wyglądać Europa. Do tego była potrzebna konferencja w Paryżu, która zaczęła się, jak dobrze pamiętam, 18 stycznia i która trwała przez następny rok. I dopiero tam zostały podjęte decyzje związane z przyszłością Europy oraz tym, jak będą wyglądać nasze granice oraz granice innych państw europejskich.
No tak, tak jak zresztą tradycja może od czasów chyba napoleońskich, albo nawet od wojny 30-letniej, jeżeli można byłoby przeciągnąć, że w Europie był taki większy kongres, który na nowo przedefiniował Europę. Tak na przykład był Kongres Wiedeński, który przecież zdefiniował wiek XIX, nieprawdaż?
Zgadzam się w 100%. Tak też była konferencja w Paryżu i jakby traktat wersalski. Jednak nie zakończył on wszystkich sporów granicznych, bo jak sam mówiłem wcześniej, konferencja w Paryżu trwała do stycznia 1920 roku, ponieważ zmiany graniczne wciąż trwały. Nastąpiła wojna polsko-bolszewicka, konflikty na granicy polsko-czechosłowackiej. I
powstanie wielkopolskie.
No właśnie, powstanie śląskie. Wszystko to spowodowało, że granice państwa polskiego wyglądały po latach 20. tak, jak wyglądały.
Ale to nie tylko był czas burzliwy dla Polski i dlatego też myślę, że ta konferencja w Paryżu tak długo się przeciągnęła, ponieważ wszystkie wtedy tak naprawdę narody Europy chciały stworzyć swoje niepodległe państwa.
No było to spowodowane XIX-wiecznymi Wiosną Ludową i budzeniem się wśród ludzi.
Obudzeniem temu nacjonalistycznym. I taką rzeczą, którą chciałbym tutaj wspomnieć, to jest to, że my patrzymy często na nacjonalizm, ponieważ tak naprawdę nacjonalizmy były dwa. Jest jeden ten właśnie XIX-wieczny, który ludzi, tych chłopów obudził, że są Polakami. A potem doszły te nacjonalizmy takie dzisiejsze nieszczęście. Myśliwe, tak naprawdę.
Właśnie to było zmianą tego, że wreszcie udało się, bo mimo wszystko, że wszyscy wspominają o walce trzech zaborców, to trzeba wiedzieć, że Polacy się zjednoczyli. Poprzednio to jedynie jakby część uprzywilejowana, szlachta, osoby, które, mieszczaństwo, które mieli pieniądze, którzy czuli się Polakami, mieli możliwość wyrażania własnego zdania. Kiedyś chłopowi było obojętne, pod kogo władzą się znajdował.
Jednak... No miał takie feudalne myślenie, gdzie to do jego pana tak naprawdę należała ziemia, na której był, więc on do pana należy.
Takie konsumenckie myślenie, po prostu przeżyć. Po prostu nieważne, co się dzieje wokół niego, ważne, żeby on, indywidualizm, był najważniejszy, żeby ściągło się dalej.
I na przykład nieważne było dla takiego chłopa, co tam panowie pomiędzy sobą robili, o ile armia nie przejdzie przez jego wioskę i nie zabierze jego pola.
Tu warto właśnie wspomnieć, że nastroje zmieniły się. Jak mieliśmy powstanie styczniowe, listopadowe, to poparcie wśród chłopstwa było, powiedzmy, zróżnicowane. Część była bardzo negatywnie nastawiona, część pozytywnie, jednak nie było to ustosunkowane, jakby, że ta grupa społeczna będzie pomagać. Tego nie było. Nastąpiło to dopiero w okresie początek XX wieku. Mamy działalność ruchów ludowych, które łączyły ze sobą nie tylko walkę o prawa chłopów, ale także szerzenia wśród nich niepodległościowych haseł, które powodowały, że ludzie zaczęli rozumieć, że są Polakami, mówią językiem polskim, muszą bronić się przed rusyfikacją, germanizacją, która następowała wśród nich, gdzie byli ograniczani, ich prawa były ograniczane przez to jedynie, że posługiwali się językiem, który nie był ojczysty dla państwa, w którym się znajdowali. Dlatego zaczęli rozumieć, że są odrębną grupą, że muszą walczyć o swoje i gromadzić się w grupy, które mają wspólną historię, tradycję i język.
Z wielką uwagą przysłuchuję się tutaj dyskusji młodych historyków. Trochę odbiegli od tematu, uciekli. Pojawiły się dygresje bardzo zresztą ciekawe. Natomiast no, ja bym chciał tutaj podsumować jednak, że nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wydaje mi się, że to wybór 11 listopada jako święta narodowego to jest wynik jakiegoś takiego kompromisu, który może prowadzić do pewnych nieporozumień, bo teraz mogliście obserwować, jak 11 listopada hucznie my obchodzimy Święto Niepodległości, a jak 11 listopada obchodzony był w Europie Zachodniej. Był to jednak dzień refleksji i zadumy nad ofiarami I wojny światowej. Także tutaj pewne takie niezrozumienie czy nieporozumienie może się pojawić. Od kiedy 11 listopada na stałe wpisał się do kalendarza jako święto państwowe?
Rok 1937, gdzie ustawa państwowa spowodowała, że święto to, które dotychczas obchodzone było w niedzielę po 11 listopada, miało charakter przede wszystkim wojskowy. Były w Warszawie marsze, prezentacje naszego uzbrojenia. Nie było to świętem państwowym, jednak w 1937, ze względu na to, jak ważny był ten dzień, żeby udokumentować to, że Polska wróciła na mapę, Piłsudczycy stwierdzili, że trzeba wybrać dzień, który byłby odpowiedni, żeby pokazać, że ten dzień decydujący. Wcześniej były też dni, na przykład dzień wolny był 8 listopada, gdzie szkoły nie działały tego dnia. Ale czy zdarzyło się coś wielkiego tego dnia? Akurat dla nich, według ich subiektywnej opinii, raczej nie. Dlatego ustanowiono dzień 11 listopada z dwóch powodów. Po pierwsze, Piłsudski pozyskał władzę od strony Rady Regencyjnej, a po drugie, jeśli chodzi o całą Europę, wojna się zakończyła na zachodnim froncie. Francja i Niemcy doszli do porozumienia w sprawie rozejmu.
Ja nie ukrywam, że sięgnąłem do źródeł i rzeczywiście ustawa z dnia 23 kwietnia 1937 roku tak naprawdę oficjalnie w dwudziestoleciu międzywojennym gwarantowała uroczyste celebrowanie Święta Niepodległości. Aczkolwiek zwróćcie uwagę, że miało to miejsce właściwie tylko w roku 1937, kiedy to obchody Święta Niepodległości uświetniło odsłonięcie pomnika generała Józefa Sowińskiego w Parku Wolskim i w 1938 roku, podczas 20. rocznicy odrodzenia Polski, cudzysłowie świętowano, a raczej manifestowano wtedy w takiej gęstej atmosferze nadciągającego zagrożenia wojennego rzekomą potęgę Wojska Polskiego. Została wtedy zorganizowana defilada wojskowa połączona z manifestacją poparcia dla armii. A od kiedy ten dzień był wolny?
To nie było tak w latach 90. czasem, że jest to ustawowy dzień wolny?
Rzeczywiście to święto 11 listopada na stałe powróciło do kalendarza dopiero w 89 roku.
Tak, przecież w czasie komuny było przeniesione na, jak dobrze pamiętam, 22 sierpnia.
22 lipca.
Lipca, przepraszam.
Tak, wtedy był manifest rządu.
I to było uznawane za święto państwowe, odzyskanie niepodległości.
Ja znowu sięgnąłem do historii i wyczytałem, że pierwszy raz uroczyście upamiętniono odzyskanie niepodległości 14 listopada 1920 roku i wtedy uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego wodza naczelnego w wojnie polsko-bolszewickiej, wręczając mu buławę marszałkowską. I to były pierwsze takie obchody. Natomiast wracając do tych dni wolnych, to był dzień wolny, wolny od pracy oczywiście, dopiero od 1932 roku bodajże. Wtedy był również dzień wolny od nauki. Natomiast bardzo akcentowano obchodzenie 11 listopada po przewrocie majowym. Od roku 26 11 listopada jako święto niepodległości zawsze było kojarzone z defiladami wojskowymi i nawet ostatnio w telewizji można było usłyszeć wywiad z paniami, które brały udział w Powstaniu Warszawskim i one wspominały o tym, że jako małe dziewczynki rodzice prosili dzieci, aby nie płoszyły koni, żeby było cicho. To tak w nawiązaniu do tego uroczystego, hucznego obchodzenia święta Niepodległości. No trochę te realia zmieniły się, jeśli chodzi o obchody Święta Niepodległości.
Gregoriańska melodia, łaciński rytm i rym.
Gaudem mater Polonia, matko Polsko raduj się, średniowieczna melodia, współczesny uśmiech się.
Listopadowe święto, niech młodość płona polską, radosna niepodległość i uśmiechnięta wolność. Listopadowe święto, radosna niepodległość i uśmiechnięta wolność.
Kochani, a jakie inne wydarzenia z burzliwej historii odradzającego się państwa polskiego można by uznać za tak znaczące, że mogłyby pretendować do miana święta narodowego? Oprócz 11 listopada.
No to myślę, że data podpisania traktatu wersalskiego 26 czerwca też mogłaby być dosyć ważnym świętem, chociaż nie myślę, żeby przewyższyło 11 listopada, mogłoby być takim ważniejszym właśnie wypominkiem, dlatego że wtedy zostały potwierdzone większość granic Polski na zachodzie i takim kolejną datą to może pokój Ryski, który zaznaczył nasze granice na wschodzie.
Warto też wspomnieć o manifestie Piłsudskiego z dnia 16 listopada, gdzie ogłosił on państwom zachodnim, wschodnim, ogólnie wydał manifest, którym głosił powstanie niepodległego państwa polskiego, które powróciło na mapę po 123 latach zaborów.
Ja myślę, że taką datą mogłyby być też wybory do Sejmu Ustawodawczego, które odbyły się 26 stycznia 1919 roku, chociaż sam Piłsudski chciał, aby początki państwowości polskiej obchodzić 10 lutego, ponieważ wtedy w 1919 roku po raz pierwszy zebrał się Sejm Ustawodawczy. Także takie były marzenia Józefa Piłsudskiego. Myślę, że tych dat można by było tutaj wymienić znacznie więcej, ale teraz chciałbym porozmawiać o ojcach niepodległości Polski. Zacznijmy od Józefa Piłsudskiego, demiurga niepodległości polskiej. Jedni go kochali, inni nienawidzili. Co wy możecie powiedzieć na temat postaci Józefa Piłsudskiego?
Taką rzeczą, jak patrzyłem sobie w życie Józefa Piłsudskiego, tak trochę mnie zaskoczyła. To było to właśnie, że on był socjalistą i generalnie człowiekiem lewicy. I że generalnie, że w Polsce większość ugrupowań lewicowych w tamtym czasie, i tu patrzmy na podział lewicy, prawicy w takich warunkach XIX-wiecznych, gdzie po prawicy to byli kapitaliści i liberałowie, a po lewicy byli takie środowiska socjalistyczno-komunistyczne. I to właśnie mnie tak zaciekawiło i zaintrygowało w postaci Piłsudskiego, że był właśnie socjalistą takim niepodległościowym.
Józef Piłsudski, który sam, jak stwierdziłeś, był socjalistą, umiał odgraniczyć się od swoich poglądów w celu zjednoczenia Polaków. W momencie, gdy został władzę na przestrzeni 11-14 listopada od Rady Regencyjnej, było oficjalne jakby takie spotkanie między Piłsudskim a przedstawicielami ruchów socjalistycznych. Chcieli oni wręczyć sztandar. Sztandar jednej z większych tam partii, chyba właśnie której był przywódcą Piłsudski, PPS-u. Chcieli wręczyć sztandar partii, lecz Piłsudski odmówił wtedy, stwierdzając, że nie czas na podziały i że chce on, żeby Polska była w tym trudnym czasie zjednoczona. On chciał zjednoczyć mimo różnic według poglądów, według jak ma wyglądać Polska po odzyskaniu niepodległości. On chciał, żeby ludzie się przez jakiś czas zjednoczyli i umiał jakby zrozumieć, że w pewnych sytuacjach różnice partyjne należy schować pod stół i zająć się tym, co jest najważniejsze.
I myślę, że takich osób jak Piłsudski potrzeba w Polsce i w różnych krajach na świecie, które w dzisiejszych czasach są podzielone jak najwięcej.
Ja powiem szczerze, że śledząc biografię Piłsudskiego, mnie najbardziej w pamięci utkwiło to, kiedy był osadzony w 10. pawilonie Cytadeli w celi numer 26 i zaczął symulować chorobę psychiczną. Nie wiem, czy znacie tę anegdotę.
Znam. Wiązało się to przede wszystkim, że wierzył w swoją ucieczkę. Później, po tym jak został przewieziony do szpitala
Świętego Mikołaja Cudotwórcy.
Tak, w Berlinie. To dzięki pomocy jednego z lekarzy, który był członkiem PPS-u,
udało mu się Rafał Radziwiłłowicz.
Uciekł z szpitala, dzięki czemu odzyskał wolność. Wtedy udał się na ziemię, do Galicji udał się, do Lwowa, w celu promowania swoich poglądów i jednoczenia Polaków do walki o niepodległość. Ja też właśnie czytałem na temat tej choroby. To śmieszne było, bo głównym objawem jego choroby psychicznej, tego, który został podany oficjalnie, była wielka niechęć. Nie mógł znieść ludzi w mundurach. To była jego choroba psychiczna, i która ciężko mi to uznać do powodu do przewiezienia.
To zostało nazwane jako mania prześladowcza, tak? I on miał tak zwaną manię prześladowczą, odmawiał przyjmowania posiłków i to oczywiście skłoniło lekarza do tego, aby wydał taką, a nie inną opinię, chociaż oczywiście lekarz tutaj poinstruował Piłsudskiego, jak ma się zachowywać. Rzeczywiście udał się do Galicji i tam spotkał się między innymi z Wyspiańskim. Nie wiem, czy wiedzieliście, który to Wyspiański bardzo mocno wspierał Piłsudskiego w tych działaniach niepodległościowych, w tych jego staraniach. Co on wyczyniał? Wtedy, kiedy pojawił się w Galicji, zaczął pewne działania prowadzić.
Zaczął tworzyć organizacje paramilitarne, bojówki różnego typu. Zaczęło się szkolenie Polaków, którzy mieli walczyć o niepodległość. Mieli zostać przygotowani, żeby być gotowym do podjęcia walki. Piłsudski, widząc jakby swobodę, jaką nadali Austriacy Polakom w swoim zaborze, stwierdził, że najłatwiej właśnie po stronie państw centralnych będzie odzyskać niepodległość. Wiedział o nadchodzącej wojnie. Jak później wynika z jego wypowiedzi i pamiętników, jak dobrze pamiętam, to bardzo dobrze przewidział, co się stanie, że wojna wybuchnie od strony Bałkanów i że rozrzuci się na całą Europę. Wojska, które miały stać się zalążkiem państwa polskiego, stanowili przede wszystkim zwykli ludzie, którzy po prostu chcieli wspomóc ojczyznę. Byli do tego szkoleni właśnie w organizacjach paramilitarnych, w różnego rodzaju szkółkach strzeleckich, które tak naprawdę, mówi się, że Piłsudski był ich twórcą, jednak każdy z nich miał oddzielnego twórcę. To był każdy mniejszy bohater, który robił coś, żeby ludzie byli gotowi na nadchodzącą wojnę. Oczywiście Piłsudski później został przez wielu przywódców, części jakby tych okręgów, szkółek strzeleckich został uznany za jakby najwyższego jakby dowódcę, to trzeba pamiętać, że to nie tylko Piłsudski je tworzył, że to było działania wielu ludzi, którzy chcieli, żeby Polska odzyskała niepodległość.
Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale ja akurat dotarłem do takich informacji, że Piłsudski, aby pozyskać broń dla swoich oddziałów, współpracował nie tylko z wywiadem austriackim, ale także japońskim. To taka ciekawostka. Często mu to zarzucano, natomiast Piłsudski bronił swojego stanowiska w taki sposób, głosząc tezę, iż wrogowie naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi. To był jednak człowiek twardy, który no, nie uznawał kompromisów. I teraz chciałbym poruszyć problem roku 1926. Chodzi o przewrót majowy. Co się wtedy wydarzyło? Bo to jest taki moment w biografii Piłsudskiego, który, jak przeciwnicy Piłsudskiego powiadają, kładzie się cieniem na jego biografii.
No nie, no trzeba się z tym zgodzić, bo nastąpiło jakby pogwałcenie demokracji, no, rząd wybrany przez ludzi, który został wybrany demokratycznie przez osoby, które były do tego uprawnione, został zniesiony przez wolę jednego człowieka. Oczywiście były to niesnacki pomiędzy oboma obozami, które sobie dogryzały, walczyły między sobą wewnętrznie, jednak zostało to wyniesione na arenę krajową. Spowodowało to, że państwo stanęło na granicy wojny domowej. Polacy zaczęli walczyć między sobą o władzę, co było według mnie nie do pomyślenia. Oczywiście Piłsudski był prowokowany. Rządem, który został obalony, jak dobrze pamiętam, rządził Wincenty Witos, który dwa dni przed wybuchem przewrotu majowego prowokował Piłsudskiego, mówiąc, że jeśli chcesz przejąć władzę, jest za tobą wojsko, to zrób to. Myślę, że oczywiście nie miało to wpływu na to, co zrobił Piłsudski. To było planowane od dłuższego okresu, ale przewrót był czymś, co według mnie nie powinno dojść do skutku ze względu na to, że zabrało to demokrację ludziom, którzy tak długo o swoją niezależność i wolność walczyli. W wyniku tego, co zaszło, zginęło setki ludzi niewinnych. Zostali skazani. Na przykład mamy później proces brzeski, w którym ludzie, którzy byli odpowiedzialni za odzyskanie niepodległości, ludzie, którzy byli kolebką polskiej inteligencji tylko za to, że się sprzeciwili, zostali posądzeni, niektórzy zostali wysłani do wojska, niektórzy wygnani, niektórzy udali się na emigrację. Nawet Tadeusz Rozwadowski, człowiek odpowiedzialny za cud nad Wisłą, został przez to, że Piłsudski po prostu go nie lubił, a w momencie procesu brzeskiego był odpowiedzialny za dowodzenie siłami rządowymi, które zostały obalone, rząd, który został obalony, został wtrącony do więzienia nielegalnie, przetrzymywany rok i wpłynęło to tak na jego zdrowie, że po wypuszczeniu na wolność przeżył krótki okres czasu i okazało się, są podejrzenia, że został otruty, więc według mnie, mimo że rządy silnego człowieka były potrzebne w tamtym okresie przez wzgląd na sytuację po wojnie, dopuszczanie do przejmowania władzy i to w sposób taki, że swoich przeciwników więzisz, zabijasz, były tworzone obozy. Były tworzone obozy dla przeciwników politycznych. To dla mnie jest niedopuszczalne.
To jest natura po prostu rządów autorytarnych i samego tworzenia stabilności. Stabilność jest tworzona przez jedność, a jeżeli jedności nie da się utworzyć na drodze dyplomatycznej, no to jedność będzie tworzona, jeżeli ludzie tego chcą, w sposób przemocowy.
Ja tutaj będę bronił jednak marszałka Józefa Piłsudskiego. Wydaje mi się, że on, kiedy spotkał się z prezydentem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego, On był głęboko przekonany o tym, że Wojciechowski poprze go i odda mu władzę. Natomiast on się nie spodziewał, że może dojść chyba aż do rozlewu krwi. I jeszcze jedna rzecz, którą znalazłem...
W sensie według mnie była jedna rzecz ta odwrotna, że Wojciechowski, była też rozmowa podawana z Witosem. On był o odwrotnym w ogóle stosunku. On nie wierzył w to, że Piłsudski może dokonać zamachu. Było równe spojrzenia, bo Piłsudski powiedział, że podczas rozmowy z Piłsudskim marszałek zaprzeczał możliwości takiego dokonania przewrotu. Mówił, że nie zrobi czegoś takiego.
Tak, Wojciechowski był tutaj takim człowiekiem, który współpracował z Piłsudskim, później odwrócił się od niego, natomiast w roku 1918 i 1919 to on był takim łącznikiem pomiędzy Paderewskim a Piłsudskim, bo przecież to były zupełnie różne osobowości, a jednak to były osoby, które kreowały państwo polskie odradzające się. Natomiast tutaj jeszcze chcę wspomnieć o Piłsudskim. Mówiono o nim tak, że był dyktatorem, ale łagodnym, że nie był tyranem. To jest jedna sprawa i myślę, że o roli Piłsudskiego w historii Polski świadczy to, jak ludzie mówili o nim. Nie tyle spotkałem Piłsudskiego, ile byłem na jego pogrzebie. Jego pogrzeb był rzeczywiście wielką manifestacją narodową i o tym bez wątpienia trzeba pamiętać. A chciałbym jeszcze powrócić do jednego wydarzenia z biografii Józefa Piłsudskiego, a mianowicie do Bitwy Warszawskiej i roli Piłsudskiego w Bitwie Warszawskiej.
No, oczywiście był on jednym z twórców planu jakby kontrofensywy, które nastąpiły nad Wieprza. Tego nie można jemu jakby odmówić. Był człowiekiem, który był gotowy postawić wszystko na jedną kartę. Przed bitwą, przed cudem nad Wisłą nastąpiła bardzo nieprzyjemna sytuacja w rządzie. Jakby w Sejmie kluby narodowo-demokratyczne zarzucały Piłsudskiemu jakby spowodowanie to, że Polska znajduje się w tym stanie, że rzucił się z motyką na słońce, atakując bolszewików. Uważali, że to, co zrobił, było jednoczesne zdradą i jakby doprowadzeniem do sytuacji, w której niepodległość Polski może się skończyć lada dzień. Jednak Piłsudski w tej sytuacji zaufał jakby samemu sobie i stwierdził, że jeśli tak uważają, to niech biorą jego władzę. Poddał pod wotum nieufności swoją własną pozycję zajmowaną. Stwierdził, że jeśli mówią to, to znaczy, że mogą zrobić to lepiej, więc niech mu zabiorą władzę i sami pokierują wojną w sposób taki, który według nich doprowadzi do lepszej przyszłości. Spowodowało to, że jego przeciwnicy poczuli się dość niepewnie i stwierdzili, że jednak władza zostaje w jego rękach. I dzięki temu Piłsudski mógł się skupić na przygotowaniach do walki. Jednak wiedział, że jeśli polegnie, albo sytuacja będzie zaogniona, nie będzie mógł dowodzić, nie może zachwiać tym struktur rządowych. Dlatego potajemnie złożył dymisję do rąk Wincentego Witosa, z czego tak naprawdę Wincenty Witos nie przyjął jako premier Polski, ale jakby przygotowania do objęcia władzy przez kogoś innego było już poczynione. No i wtedy następuje przygotowanie tego planu, który miał wpływ wiele osób, bo nie można tutaj jakby tworzyć tylko mesjański obraz pana Józefa Piłsudskiego, który przez pewien okres czasu władzy Piłsudczyków był tworzony.
Trochę zejdę może z tematu, ale padło tutaj hasło pogrzebu Piłsudskiego. Ja byłem na Litwie parę lat temu i byłem przy grobowcu właśnie Piłsudskiego oraz byłem w miejscu, gdzie stał jego dom, w którym się urodził. Powiem, że Wilno jest bardzo ładnym miastem. Cała Litwa w ogóle była pięknym miejscem. W miejscu, w którym stał kiedyś dom Piłsudskiego, teraz jest posadzony dąb. Niestety się nie zachowały nawet ruiny domu, ponieważ był to dom z drewna, który ponad 150 lat nie przetrwał. Ale przy grobowcu Piłsudskiego mam zdjęcie w tym samym miejscu, który mój pradziadek jeszcze przed wojną miał. Nawet od strony tego samego wzgórza, które w dzisiejszych czasach jest już porośnięte lasem. Thank you.
Piłsudski przechodził bardzo trudne chwile podczas Bitwy Warszawskiej, bo ta koncepcja obrony Warszawy była bardzo ryzykowna i tutaj warto wspomnieć o wątku kaliskim, o 203 Ochotniczym Pułku Ułanów z Kalisza, którzy to 14 sierpnia zdobyli radiostację, depesze, księgi szyfrów 4 Armii Sił Bolszewickich i w ten sposób udało się wysyłać depesze do armii rosyjskiej, w pewien sposób dezorganizując ich atak. Jak wy rozumiecie patriotyzm? Kto to jest patriota? Bo to słowo często pojawia się w przestrzeni publicznej.
Ja uważam patriotę za osobę, która wspiera wszystkich tych kompatriotów, czyli w tym przypadku na przykład Polaków, która udziela się dla państwa.
Moja opinia na temat patriotyzmu jest taka, że człowiek powinien przede wszystkim pamiętać. Mieć w głowie to, co działo się wcześniej, to, co ludzie, którzy byli jego przodkami, zrobili dla jego państwa, żeby nie zapominał. Dlatego według mnie bardzo ważne jest obchodzenie świąt narodowych, znanie przynajmniej podstaw historii. Tu nawet nie chodzi o daty, chodzi o samo działania i same postacie, które tam miały miejsce, żeby pamięć o nich nie została zamyta przez to, co się teraz dzieje. Mamy globalizację, mamy przecieranie się kultur, przez co tradycje i historia zanika. Ludzie przestają zwracać na nią uwagę. Według mnie ludzie przede wszystkim powinni się skupić na własnej pamięci i uczczeniu tego, co było kiedyś i co zrobili dla nich ich przodkowie. Pamięć o tym, co było i co musiało być wycierpiane, żeby oni mogli teraz żyć. Ważne jest też szanowanie symboli narodowych, które też są jedną z głównych elementów państwowości, które tworzyły naszą historię i które są sztandarami podnoszonymi przez ludzi, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Warto też samą się kształcić, bo ważne jest też, by być przydatnym dla państwa. W dzisiejszym świecie bardzo często ludzie mają tryb życia konsumenckiego, są indywidualistami, którzy nie myślą przede wszystkim o państwie, ale o własnym dobrze. Ciężko być patriotą w dzisiejszych czasach, bo sytuacja jest stabilna. Nie ma wojen, nie ma potrzeby poświęcania się, dlatego ludzie skupiają się na tym, żeby żyło im się lepiej.
Mamy wojnę hybrydową.
Wojna hybrydowa.
Tak przynajmniej słyszę w przestrzeni publicznej, że mamy teraz wojnę hybrydową na granicy wschodniej.
No, to dzisiejsza sytuacja jest dość niebezpieczna, no ale to mówię, to nie jest aż w tak stopniu, żeby ludzie, którzy nie są związani z wojskowością, mieli się w to angażować, a nie miejscowi. Nie ma aż takiego wpływu. W czasach, gdy Polska była pod zaborami, czy tam w czasie II wojny światowej, ludzie mieli okazję wykazać się swoim patriotyzmem przez wzgląd na sytuację.
Piotrze, twoja definicja patriotyzmu?
No właśnie, to ja tu teraz dodam, że patriota, kolega powiedział, że patriota powinien patrzeć w przeszłość. Ja myślę, że patriota powinien także patrzeć nie tylko w przeszłość, ale także w teraźniejszość oraz w przyszłość. I myślę, że jak kolega powiedział, że patriotyzm nie znaczy samego poświęcenia siebie w sposób oddania życia. Bo tak naprawdę, no w sumie nawet można powiedzieć oddania życia, bo oddać życie można nie tylko poprzez śmierć, ale można oddać poprzez różnego rodzaju inicjatywy wspomagania swojej ojczyzny, dlatego że ojczyznę tworzy no nie ziemia, tylko ludzie, którzy na tej ziemi żyją. Przecież mówi hymn nasz, że póki jeszcze my żyjemy, będzie Polska istniała. I ja myślę, że patriotyzm jest działaniem nie tylko wojskowym, jest takim działaniem na przykład także charytatywnym. Jest także no po prostu pracowaniem, dawaniem z siebie jak najwięcej, bo tak naprawdę jeżeli Polak w Polsce daje z siebie tak jak więcej, no to jest patriotą, dlatego że robi to dla dobra innych Polaków, którzy także w Polsce mieszkają.
Oczywiście samokształcenie i działanie na korzyść dzisiejszego narodu jest oznaką patriotyzmu. Jeśli człowiek się rozwija i angażuje się w wolontariat, w działania polityczne, w celach jakby pogodzenia i rozwoju Polski, jest patriotą. Człowiek nie musi poświęcić życia, ale musi się zaangażować. Ze względu na to, że bez zaangażowania nie ma przyszłości.
Dokładnie.
Dziękuję wam za spotkanie. Dziękuję także słuchaczom za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia za miesiąc. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich radiosłuchaczy. Z Panem Bogiem.
Gaudę Mater Polonia, to rycerstwa dumna wieś, nasza trudna historia. Kończy się
Gaudę Mater Polonia. Dzieci śmiech męczeństwa Bóg zmienia w jasne trzy słowa. Ojczyzna, honor, Bóg.
Listopadowe święto, niech młodość włada Polską, rano
niepodległość i uśmiechnięta wolność.